Niniejszy artykuł stanowi krytyczną analizę ewolucji ssaków. Podważa on popularny mit linearnego postępu ku doskonałości, na rzecz koncepcji mozaikowości i kontyngencji. Autor, opierając się na przykładach zizolowanej fauny Ameryki Południowej oraz radykalnych transformacjach kopytnych i waleni, dowodzi, że morfologia zwierząt nie jest wynikiem dążenia do celu. To raczej splot dziedzictwa filogenetycznego i doraźnych presji środowiskowych. Kluczowym punktem wywodu jest analiza konwergencji. Jest to zjawisko, w którym odległe linie ewolucyjne wypracowują podobne rozwiązania funkcjonalne, np. kopytność czy hydrodynamikę ciała, co często zwodzi badaczy, sugerując bliskość genealogiczną. Tekst ukazuje współczesną faunę nie jako szczyt rozwoju, lecz jako jeden z wielu możliwych wariantów historii biologicznej. Sukces ewolucyjny jest tutaj wypadkową przypadku i ekologicznej plastyczności, a nie immanentną cechą organizmu. Ameryka Południowa przez większą część kenozoiku była biologicznym eksperymentem. Izolacja stworzyła tam świat alternatywny z grupami zwierząt, które nie powstały nigdzie indziej. Wykształciły się całe zespoły gigantycznych roślinożerców i drapieżników. Po wymieraniu kretowo-paleogenowym fauna zaczęła różnicować się w odosobnieniu. Powstały południowoamerykańskie rodzime kopytne. Grupy takie jak Notoungulata czy Litopterna stworzyły formy powierzchownie podobne do zwierząt ze Starego Świata. To jednak tylko konwergencja. Przykładem jest Toxodon, który konsternował Karola Darwina. Z kolei Makraszenia patachonica eksperymentowała z budową szybko poruszającego się roślinożercy. To dowód na to, że znany nam dzisiaj repertuar dużych ssaków jest tylko jedną z wielu możliwych wersji historii życia. Przełom w kwestii pozycji Toxodon i Makraszenia nastąpił w 2015 roku. Dzięki paleoproteomice ominięto problem degradacji DNA. Wyniki wykazały, że oba taksony tworzą linie, której najbliższymi krewnymi są nieparzystokopytne. Konie, tapiry i nosorożce. Potwierdziła to analiza genomu mitochondrialnego. To przykład konsiliencji, gdy dane białkowe i genetyczne zgodnie korygują sprzeczne sygnały morfologiczne. Nie oznacza to jednak rozwiązania zagadki wszystkich południowoamerykańskich kopytnych. Nie możemy automatycznie przypisać do tej samej gałęzi astrapoteriów czy piroteriów. Podobieństwo piroteriów do słoni to jedynie efekt konwergencji, a nie dowód genealogiczny. Równie niezwykły był świat drapieżników. Sparassodonta, w tym Tylacosmilus, nie były właściwymi torbaczami, lecz metaterianami. Badania z 2020 roku pokazują różnice funkcjonalne między Tylacosmilusem a kotem Smilodon. Mechanika czaszki i mikrozużycie zębów sugerują, że polował on inaczej niż koty szablozębne. Żaden narząd nie działa w izolacji. W Ameryce Południowej szczyty hierarchii zajmowały Forus Hachidae, tak zwane ptaki terroru. Ich obecność dowodzi, że sieć troficzna wymaga konkretnych funkcji, a nie nazw taksonomicznych. Jeśli są ofiary, selekcja premiuje każdego zdolnego do polowania, niezależnie czy jest to ssak, czy wielki ptak. Równie osobliwe były ksenartra, od pancernych gliptodontów po gigantyczne leniwce i formy wodne. Dołączyły do nich kawiomorfy, gryzonie o rozmiarach dużych kopytnych. Około 3 milionów lat temu powstał przesmyk panamski i rozpoczęła się wielka amerykańska wymiana biotyczna. Region Panamy wynurzał się etapami, a korytarz dla dużych ssaków powstał między 3,1 a 2,7 milionami lat temu. Wymiana była serią pulsów zależnych od klimatu i poziomu morza. Z północy ruszyły m.in. drapieżne, konie i wielbłądowate. Z południa zaś leniwce naziemne, pancerniki i oposy. Asymetria wymiany nie wynikała z tempa migracji, lecz z wysokiej wymieralności rodzimych linii południowych jeszcze przed główną fazą wymiany. Północni imigranci potrafili wykorzystać różne zasoby roślinne, co ułatwiało im osiedlanie się bez konieczności bezpośredniej walki o przetrwanie. Wymieranie fauny południowej często zbiegało się z ochłodzeniem klimatu w późnym pliocenie. Część południowych endemizmów okazała się znakomitymi kolonizatorami północy i ich potomkowie żyją tam do dzisiaj. Wymiana fauny w ramach Gabi to jeden z najlepszych naturalnych eksperymentów nad inwazją biologiczną. Powstanie korytarza lądowego zestawiło bioty, które przez miliony lat ewoluowały w izolacji. Sukces kolonizatora nie wynikał z bycia najlepszym, lecz z kombinacji cech, takich jak szerokość niszy czy tempo reprodukcji. Współczesna fauna obu Ameryk jest palimpsestem. Jaguary i tapiry reprezentują fale pochodzenia północnego, pancerniki i oposy świadczą o ekspansji południowej. Wymarcie gigantycznych leniwców czy gliptodontów stworzyło złudzenie, że dzisiejsze linie ssaków są jedynymi oczywistymi rozwiązaniami anatomicznymi. Zniknięcie tych gatunków nie było biologicznym niepowodzeniem. Gabi pokazuje znaczenie kontyngencji i przypadku. Geologia nie była tłem, ona zmieniła przestrzeń dostępnych interakcji biologicznych. W nadchodzącym kenozoiku kluczową rolę odegrają ssaki kopytne. Ich zęby, kończyny oraz przewody pokarmowe zaczęły odpowiadać na zmiany klimatu i ekspansję traw. Była to jedna z największych transformacji biomechanicznych w dziejach ssaków. Przejście od mieszkańca lasu do użytkownika otwartego krajobrazu. Współczesna nauka uczy nas jednak ostrożności. Tak zwana kopytność to rozwiązanie funkcjonalne, a nie prosta deklaracja genealogiczna. Rewolucja molekularna ujawniła m.in., że największe zwierzęta oceanów są potomkami lądowej linii parzystokopytnych. Szczególnie pouczająca jest historia konia. Ewolucja koniowata nie jest drabiną, lecz rozgałęzionym drzewem. Jedną z najbardziej charakterystycznych przemian była tu redukcja palców, adaptacja do biegu na otwartym terenie. Redukcja masy kończyn i przejście na jeden palec obniżyły koszt ruchu oraz umożliwiły magazynowanie energii. Nie był to jednak efekt jednego czynnika, jak ucieczka przed drapieżnikami. To produkt wielu sprzężonych presji. Podobnie z uzębieniem. Wysokie korony zębów nie były jedynie odpowiedzią na trawę, lecz na całe abrazyjne środowisko. W tym pył i minerały z gleby. Analizy izotopowe dowodzą, że zmiany te nie były synchroniczne z ekspansją traw. Morfologia koduje historię presji, ale wymaga danych niezależnych. Jednopalczastość mogła być zatem konsekwencją szerszej przebudowy mechanicznej, tak zwanej spring foot, a nie celem samym w sobie. Brontoteria ukazują pokusę tworzenia opowieści o niepowstrzymanym wzroście. Te wymarłe nieparzystokopytne z eocenu, od niewielkich form po gigantycznego megacerobsa, często stawały się pułapką dla teorii ortogenezy, sugerującej wewnętrzny pęd ku gigantyzmowi. Współczesna analiza filogenetyczna podważa ten model. Wzrost rozmiarów nie był ciągłym parciem ku wielkości, lecz efektem różnicowania gatunków w morfoprzestrzeni. To kluczowa różnica między zmianą w linii, a zmianą rozkładu całego kladu. Brontoteria różni się od Uintatherium, przedstawiciela Dinocerata. Rywalizacja Cope'a i Marsha sprzyjała nadinterpretacjom. Historia tych ssaków stała się laboratorium patologii nauki. Jeszcze silniej wyobraźnie zakwestionowały halikoteria. Te nieparzystokopytne zamiast kopyt posiadały wielkie pazury, stając się symbolem ewolucji mozaikowej. Równie imponująca była radiacja nosorożcowata. Największym z nich był Paraceratherium, o masie około 20 ton. Gigantyzm to ekonomia kompromisów. Zwiększa efektywność energetyczną, lecz czyni zwierzę zakładnikiem produktywności ekosystemu, który musi finansować tak kosztowną inwestycję. Po drugiej stronie podziału znajdują się parzystokopytne. Ta linia dała początek waleniom. Kluczowym znakiem rozpoznawczym wczesnych artiodaktyli był astragalu o układzie podwójnego bloczka. Odnalezienie tej morfologii u krewnych waleni potwierdziło ich związki z cetartiodaktyla. Wśród form lądowych osobliwością były entelodonty. Ich potężne szczęki i wszystkożerne uzębienie wskazują na zwierzęta zdolne do wykorzystania różnorodnego pokarmu. Z punktu widzenia biogeografii istotna jest historia wielbłądowatych. Ich początki prowadzą do Ameryki Północnej. Dopiero późniejsze migracje wyprowadziły część linii do Eurazji oraz Ameryki Południowej. Interesującym polem sporu stały się żyrafowate. Gatunek Samotherium major z późnego miocenu stanowi tu kluczowy etap, ponieważ jego szyja miała proporcje pośrednie między okapi a żyrafą. To przykład ewolucji mozaikowej. Dlaczego jednak szyja stała się aż tak długa? Hipoteza pokarmowa wskazuje na dostęp do listowia poza zasięgiem innych zwierząt. Z kolei teoria doboru płciowego odwołuje się do walk samców. Prawdopodobnie obie presje wzajemnie się potęgowały. Długa szyja wymusiła jednak przebudowę całej fizjologii, od wysokiego ciśnienia tętniczego po zmiany w układzie oddechowym i obręczy barkowej. Wielkie roślinożerne ssaki kenozoiku dowodzą, że otwarcie krajobrazu nie stworzyło jednej idealnej formy. Żyrafowate zamieniły pionową przestrzeń nad głowami innych w zasób ekologiczny. K. Każdy z tych eksperymentów był odpowiedzią na problem, jak wydobyć energię z roślinności, która jest chemicznie trudna i sezonowo niestabilna. Współczesna paleoekologia odchodzi od szukania pojedynczego czynnika sprawczego. Cechy te uczestniczą w systemie wzajemnie zależnych kosztów i korzyści. Saga kopytnych to historia zmagań z klimatem i florą. Od eoceńskich form leśnych po pleistoceńskie olbrzymy. To nie prosty postęp, lecz rozwój wielu konkurujących modeli. Ewolucja działa w ramach fizyki, chemii roślin i mechaniki ciała, tworząc zadziwiającą różnorodność rozwiązań. Jednak sukcesu nie należy utożsamiać z wielkością. Przechodzimy zatem do gryzoni. Ich kiwu grupy, której siłą jest miniaturyzacja i elastyczność. Potentia to najbogatszy gatunkowo rząd ssaków, obejmujący około 40% ich różnorodności. Gryzonie posiadają po jednej parze wyspecjalizowanych siekaczy, które rosną przez całe życie. Szkliwo znajduje się głównie na powierzchni wargowej, natomiast od strony językowej dominuje miękka zębina. Ta różnica sprawia, że krawędź zęba pozostaje funkcjonalnie zaostrzona. Siekacz musi być jednak regularnie ścierany. Pomiędzy siekaczami a zębami policzkowymi znajduje się diastema, która pozwala oddzielić fazę odgryzania od żucia. Kluczowa jest konfiguracja mięśni żwaczy, które mogą stanowić od 60 do 80% masy aparatu żucia. Prawdziwą innowacją była platforma zdolna do funkcjonalnego przestrajania. Pozwala to na adaptację do diet od roślinożernych po drapieżne. Ta elastyczność, w połączeniu z miniaturyzacją ciała, otwiera przed gryzoniami dostęp do mikrosiedlisk niedostępnych dla dużych ssaków. Krótki czas pokolenia nadaje ewolucji dynamiki, lecz tempo zmian zależy od splotu wielu czynników, od presji selekcyjnej po dryf genów. Spektakularnym przykładem jest Ameryka Południowa, gdzie kawiomorfy pojawiły się około 41 milionów lat temu. Ich afrykańskie pochodzenie sugeruje transatlantycką dyspersję w eocenie, prawdopodobnie poprzez tzw. rafting, dryfowanie na tratwach roślinnych. To przykład rozróżnienia faktu od inferencji. Po kolonizacji nastąpiła ogromna radiacja. Kawiomorfy zajęły liczne nisze ekologiczne, konkurując z rodzimymi gatunkami. Najbardziej zdumiewającym skutkiem tej historii stał się gigantyzm. Zapis kopalny Ameryki Południowej pokazuje, że ograniczenie rozmiaru współczesnych gryzoni jest jedynie historycznym stanem fauny, a nie twardym prawem konstrukcyjnym. W badaniu z 2022 roku zaproponowano masę Phoberomys patterson od 108 do 200 kg. To pokazuje, jak niebezpieczna staje się alometria, gdy badacz ekstrapoluje daleko poza zakres współczesnych próbek. Jeszcze bardziej spektakularny spór dotyczy Josefo Artigasia monisi. Najnowsze badania sugerują około 480 kg. Analiza biomechaniczna oszacowała siłę zgryzu na 1389 N przy siekaczach. Sugeruje to, że zęby mogły służyć nie tylko do jedzenia, ale jako broń podczas obrony lub rywalizacji. Gigantyzm pojawił się niezależnie także w rodzinie bobrowatych. Castoroides osiągał około 100 kg. Analizy izotopowe wykazały jednak, że nie ścinał on drzew i nie budował tam. Był wyspecjalizowanym konsumentem roślinności wodnej. Ta różnica mogła mieć kluczowe znaczenie dla jego wymarcia. Tradycje Algonkinów i Wabanaki związane z Gloscapem oraz wielkimi bobrami to fascynująca warstwa kulturowa. Nie należy jednak traktować tych mitów jako bezpośredniej pamięci o faunie pleistoceńskiej. Współczesna ewolucja wskazuje, że budowanie tam nie jest cechą wszystkich dużych przedstawicieli tej rodziny. Sukces kapibary wynika z połączenia półwolności i życia społecznego. Nasza fascynacja gigantami skupia się na sile zgryzu, podczas gdy selekcja naturalna widzi jedynie bilans energii i przeżycia. Największy sukces gryzoni to triumf małości. Małe ciało pozwala szybciej budować populacje i kolonizować nowe nisze. To pokazuje różnicę między dominacją wizualną a ekologiczną. Słoń inwestuje w długowieczność i opiekę nad potomstwem, mysz stawia na szybkie odtwarzanie populacji. Obie strategie są skuteczne, lecz to gryzonie stanowią doskonały wskaźnik zmian ekologicznych. Potrafią błyskawicznie kolonizować nowe siedliska. To przykład eksaptacji ekologicznej, gdzie cechy wykształcone dawno temu umożliwiają sukces w nowym świecie. Ewolucja nie posiada jednego modelu sukcesu. Przewagę można budować masą, ale także liczebnością i plastycznością zachowań. Organizm przystosowany do lądu powraca do środowiska wodnego. Walenie, syreny i płetwonogie przeprowadziły niezależne eksperymenty. Powrót do oceanu był reorganizacją systemową, by na nowo podporządkować się fizyce cieczy. Najbardziej pouczający jest fakt, że ssaki powróciły do wody niezależnie wiele razy. Walenie, syreny i płetwonogie nie mają wspólnego morskiego przodka. Ich podobieństwa są wynikiem konwergencji. Ewolucja walenii jest tu przypadkiem wyjątkowym. Przejście od ssaków nadrzecznych do pelagicznych drapieżników nastąpiło w czasie geologicznie krótkim. Przykładem jest Pakicetus, lądowy ssak, którego przynależność do linii walenii zdradza specyficzna budowa ucha. Organizm przejściowy był funkcjonalny w swojej konkretnej niszy, czego dowodem jest Ambulocetus natan. To zwierzę zachowało ssaczy sposób generowania napędu poprzez pionowe falowanie kręgosłupa. To historyczne dziedzictwo tłumaczy orientację płetwy ogonowej walenii. Poruszają one nią w górę i w dół, w przeciwieństwie do ryb. Ewolucja nie rozpoczyna pracy od pustej kartki. U protocetidów odnaleziono kości skokowe z podwójnym bloczkiem, charakterystycznym dla parzystokopytnych. To potwierdziło dane molekularne. Walenie wywodzą się z tej grupy, a ich najbliższymi żyjącymi krewnymi są hipopotamy. Kluczowym ogniwem jest Indochius, niewielki ssak z eocenu Indii. Budowa jego ucha i gęstość kości wskazują na związek z wodą, zanim jeszcze nastąpiła zmiana diety na morską. Woda była więc najpierw środowiskiem, a dopiero później źródłem pokarmu. Kulminacją tych przemian były bazylosaurydy. Basilosaurus posiadał już zredukowane kończyny tylne, zbyt małe by chodzić, lecz wciąż użyteczne przy kopulacji. To dowód, że narządy szczątkowe nie są bezużyteczne. One jedynie zmieniają funkcję. Czaszka walenii przeszła gruntowną przebudowę. Nozdrza przesuwały się ku grzbietowej części czaszki. Był to efekt kompleksowej reorganizacji architektury twarzoczaszki. Adaptacja do wody zmieniła też oddychanie. Walenie zachowały płuca, lecz przebudowały gospodarkę tlenem, magazynując go w hemoglobinie i mioglobinie. Głębokie nurkowanie wymusiło elastyczność klatki piersiowej, by ograniczyć ryzyko związane z ciśnieniem. Z kolei renikulatne nerki wspierają osmoregulację, choć nie działają jak gruczoły solne. Druga droga do pełnej wodności wiodła przez grupę Sirenia, Manaty i Diugonie. Choć przypominają walenie, ich najbliższymi krewnymi są słonie i góralki. To dowód na to, że podobieństwo sylwetki bywa złudne. Prawdziwa genealogia zapisana jest w genomie. Kluczową formą przejściową był Pezosiren portelli z eocenu, zwierzę zdolne do życia w obu środowiskach. Z czasem syreny wykształciły pachy osteosklerozę. Ich kości stały się grubsze i cięższe. Dla wolnego roślinożercy taki szkielet stanowi doskonały balast, ułatwiający żerowanie przy dnie. Syreny i walenie obrały różne ścieżki. Walenie postawiły na lekkość i szybkość, syreny na ciężki kościec i niski metabolizm. Przykładem ekstremalnej adaptacji była krowa morska Stellera, która wyginęła w 1768 roku. Trzecia droga do morza to pinnipedia, foki i morsy. Ich strategia to amfibijność. Korzystają z zasobów oceanu, ale rozmnażają się na lądzie. Wczesne formy jak Puigila Darwin przypominały wydry i zachowywały kończyny zdolne do chodzenia. To sugeruje, że ewolucja płetwonogich mogła zacząć się w chłodnych wodach północy. Puigila dowodzi, że droga do oceanu nie musi zaczynać się od oceanu. Gradienty ekologiczne pozwoliły na stopniową adaptację wodną bez utraty funkcji lądowych. Ten sam schemat widać u walenii i syren. Transformacja była ciągiem siedlisk pośrednich. Płetwonogie z kolei pokazują różnorodność mechanizmów pływania. Zestawienie tych trzech grup ujawnia istotę konwergencji. Podobne rozwiązania nie są przypadkiem, lecz odpowiedzią na ograniczenia świata fizycznego. Ekologia może zatrzeć ślady genealogii, lecz ta nadal trwa w genomie i kościach. Dwie niezależne klasy danych zbiegły się w jednym punkcie. Taki sposób weryfikacji to fundament współczesnej paleobiologii. Nauka przesuwa punkt ciężkości z pytania o pochodzenie wielorybów w stronę analizy biomechaniki i metabolizmu. Powrót ssaków do wody ukazuje makroewolucję w wymiarze materialnym. Jest to jeden z najczystszych argumentów przeciw teleologii. Z perspektywy organizmu nie istnieje przejściowość, istnieje tylko konieczność przeżycia. Ewolucja jest zarazem konserwatywna i twórcza. Wykorzystuje odziedziczony materiał, nadając mu nowe funkcje. Współczesność produkuje złudzenie, że istniejące linie są jedynymi oczywistymi sposobami konstruowania zwierzęcia. W rzeczywistości jednak ogromna część morfologicznej przestrzeni ssaków została już bezpowrotnie usunięta. Czy zatem dzisiejszy świat przyrody jest biologicznym triumfem, czy jedynie wąskim wycinkiem z nieskończonego katalogu utraconych możliwości? Pozostajemy z obrazem ewolucji jako genialnego inżyniera. tego, który nie buduje według planu, lecz nieustannie recyklinguje stare materiały w odpowiedzi na kaprysy geologii i klimatu.